Być może też, nie wiem, komuś z Was się nasuwało pytanie, jeżeli człowiek nawraca się, to dlaczego Bóg nas zostawia jeszcze tutaj na ziemi? Czy nie byłoby o niebo lepiej, gdyby zabrał nas do siebie? No i bardzo prosta odpowiedź na to jest taka, no, że potrzebni są ci, przez których świadectwo będą nawracały się następne osoby. I to była taka odpowiedź, która wystarczała mi na długi, długi czas. Ale później tak się zacząłem zastanawiać, że kiedy patrzymy na współczesny Kościół i na sposób, w jaki prowadzona jest ewangelizacja, w jaki sposób składamy świadectwo o Chrystusie, o Ewangelii, o tej dobrej nowinie, to zastanawiam się, dlaczego tak mało na ten temat jest w Nowym Testamencie. Zobaczcie, to co robimy dzisiaj, ja tutaj wypisałem sobie parę takich rzeczy, to są rzeczy, z którymi ja osobiście się spotkałem, albo przynajmniej się otarłem o te sposoby ewangelizacji. Na przykład ewangelizacja przez telewizję, ewangelizacja przez przyjaźń, ewangelizacja przez traktaty i broszury, ewangelizacja przez służbę miłosierdzia, ewangelizacja przez muzykę, śpiew, koncerty, ewangelizacja przez dramę, przez ankiety, przez filmy, przez kawiarnie, ewangelizacja przez kampanie ewangelizacyjne, przez konferencje tematyczne, na przykład o dzieciach, o małżeństwach, ewangelizacja organizowana gdzieś tam w restauracjach, w Gdańsku mieliśmy takie, ewangelizacja prowadzona w szkołach, w szpitalach, w domach opieki, w akcje charytatywne, gedeonici rozdają Nowe Testamenty. Tylko że żadna z tych rzeczy nie jest wymieniona w Nowym Testamencie. I tak myślę sobie, czy Pan Bóg zapomniał o czymś? O co właściwie chodzi? Dlaczego tak jest? I to, co chciałbym powiedzieć, chciałbym to powiedzieć bardzo zdecydowanie wyraźnie, że żadna z tych rzeczy, które wymieniłem, nie jest zła. Bo to jest mniej więcej tak, że pewne rzeczy Pan Bóg nam objawia, pewnych nam nie objawia i mamy tutaj pewną swobodę. Na przykład w Biblii nigdzie nie jest napisane, czy jako chrześcijanie powinniśmy zbywać naczynia płynem do mycia naczyń, czy szorować je piaskiem. Wszystko jedno. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Więc jakby metody ewangelizacji są drugorzędne w stosunku do tego, że świadectwo o Chrystusie powinno być składane. Tylko jeżeli Panu Bogu tak bardzo zależy na tym, żeby ludzie, którzy Go nie znają, Go poznawali, to czy nie zostawi nam żadnych wytycznych, żadnych napomnień, przekazań, jak mamy to robić? Myślę, że zostawił. Z tym, że my często, kiedy patrzymy na Nowy Testament przez ten kontekst, nie zauważamy tego, ponieważ one są... No właśnie, ponieważ to, co Bóg nam zostawił, trochę przypomina mi historię Hilarego. Pan Hilary, pamiętacie tę historię? Pan Hilary, który zgubił okulary. Gdzie są moje okulary? Biega, krzyczy pan Hilary. Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach powywracał, maca, szlafrok, palto, maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska, sapie. To tak czytam dla tych, którzy nie znają tego wiersza. Nie wiem, to młode pokolenie to może nie znać. Już podłogę chce odzywać, policję zaczął wzywać. Nagle zerka do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł. Okazało się, że ma je na własnym nosie. I ten wiersz bardzo przypomina mi sytuację współczesnego Kościoła, który staje na głowie, szuka ciągle nowych sposobów ewangelizacji, dotarcia do ludzi, ale zapomina o tym, że te okulary w przenośni, że ta najlepsza metoda, czy ta Boża strategia dotarcia z Ewangelią do ludzi jest na jego nosie. I dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć. Na czym polega ta Boża strategia dla Jego Kościoła? W jaki sposób powinna wyglądać ewangelizacja? I czego potrzebują ludzie, którzy naprawdę nie znają Ewangelii, żeby ta Ewangelia dotarła do nich inaczej niż przez tylko słowo? To, co powiem, jest bardzo proste, ale też chciałbym przedstawić to w pewnym kontekście tego, jak to wygląda na przestrzeni Starego i Nowego Testamentu. Zaczniemy od... I będziemy... Mam nadzieję, że macie swoje Biblię. Na nabożeństwo do Kościoła Baptystów przychodzi się z Biblią. Niektórzy o tym już zapomnieli, ponieważ nie wiem, z jakiegoś powodu tak nie robią, ale będzie potrzebna Biblia dzisiaj. Także ci, którzy mają Biblię, to dobrze. Ci, którzy nie mają, to będziecie musieli zaglądać przez ramię chyba. Albo będzie wam troszeczkę trudniej. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 3 rozdziale, werset 14 i następne, mówi takie słowa. List do Efezjan. Będziemy dzisiaj sporo fragmentów czytali, dlatego dobrze jest, jeżeli będziecie mieli Biblię. No, ale jeżeli nie macie, to trudno. 3 rozdział, 14 werset i następny. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Apostoł Paweł mówi tak, zwraca się do zboru w Efezie i mówi, zginam kolana moje przed Ojcem. Oczywiście ma na myśli Boga. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I później wymienia, o co on się chce modlić. Ale chodzi mi o spojrzenie apostoła Pawła na samego Boga. On mówi, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo bierze swoje imię. Innymi słowy, zawsze kiedy mówimy o ojcostwie tutaj na ziemi, takim ludzkim, zwykłym, fizycznym ojcostwie, to my wiemy, na czym polega ojcostwo, tylko dlatego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest Ojcem w swojej naturze. Niektórzy mówią, liberałowie tak mówią, mówią, no tak, ale to prawda jest odwrotna, to nie Bóg stworzył nas na swój obraz, tylko my stworzyliśmy Boga na nasz obraz. I dlatego Boga nazywamy Ojcem. Tylko oczywiście w ten sposób mówią ludzie, którzy nie uznają istnienia Boga. My, kiedy patrzymy na Boże Słowo, widzimy, że jest dokładnie odwrotnie, że to Bóg stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i dzięki temu my wiemy, na czym polega ojcostwo. Teraz ktoś może zadać takie pytanie, no tak, ale co z tymi wszystkimi zwyrodnialcami, którzy absolutnie nie są podobni do prawdziwych ojców i o których wiemy, że tak nie powinni postępować. Czy oni też są stworzeni na obraz podobieństwa Boże? Odpowiedź powinna przyjść z drugiej strony. Zauważcie, że kiedy zdarza się taka osoba, nie mamy żadnych wątpliwości, że tak nie postępuje ojciec. Nagle się okazuje, że my wszyscy wiemy, jak nie należy postępować jako ojciec. Co znowu świadczy tylko o tym, że my dobrze wiemy, ponieważ gdzieś to głęboko w nas jest wpisane, na czym polega ojcostwo. I chcę w ten sposób podkreślić jedną rzecz, która później jeszcze będzie nam potrzebna, że wszystko, co dzieje się, jakby te najlepsze rzeczy, które w nas odkrywamy, są odbiciem samego Boga. Na razie mówiliśmy tylko o ojcostwie. Teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na coś jeszcze więcej. Idea domu również pochodzi od Boga. Później zobaczycie, jak to się wiąże z ewangelizacją, ale na razie musimy zrobić takie studium, żeby zobaczyć, że to naprawdę wynika ze Słowa Bożego. Że to nie są jakieś moje pomysły czy jakiegoś innego autora, ale to naprawdę pochodzi ze Słowa Bożego. Otwórzmy teraz list do Hebrajczyków, 3 rozdział. Hebrajczyków, 3 rozdział. Wersety 4 i 5. Autor tego listu mówi tak. Albowiem każdy dom jest przez kogoś zbudowany. Lecz tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Czytamy tutaj o domu Izraela, o Izraelu, który nazwany jest domem. Ale później czytamy o tym, że i przywódcą tego domu był Mojżesz. Później czytamy o nowym domu, którego głową jest Chrystus. I to jest nowy dom. Ale wszystko to pochodzi od Boga, który jest źródłem idei domu. I co ciekawe, kiedy patrzymy na Nowy Testament, to w Nowym Testamencie jest całe mnóstwo tekstów, które nawiązują do tej właśnie idei domu. Kiedy Jezus przychodzi i zaczyna swoją służbę. W którymś momencie pojawia się Greczynka, która nie jest Izraelitką. Jezus mówi do niej: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Jezus przywołuje ten obraz domu. Kiedy rodzi się Jan Chrzciciel, jego ojciec Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, prorokuje i mówi tak: I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Więc znowu pojawia się ta idea domu. Kiedy Jezus wchodzi do świątyni, pamiętamy, tam jest cały ten rozgardiasz, handel, Jezus mówi: czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. Ta idea domu ciągle się pojawia. I teraz, kiedy dochodzimy do listu do Tymoteusza, otwórzmy teraz list do Tymoteusza, 1 Tymoteusza, 3 rozdział od 14 wersetu do 15. 1 Tymoteusza 3, 14, 15. Apostoł Paweł pisze tak. Pisze do młodego współpracownika, do Tymoteusza, który został w Efezie. Apostoł Paweł pojechał dalej, Tymoteusz został w Efezie po to, żeby tam wykonać pewne rzeczy, które należało zrobić. I mówi do niego tak. Pisze do ciebie, wysyła do niego listy, mówi: pisze do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Gdyby moje przyjście się odwlokło, masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Paweł znowu nawiązuje do tej idei domu, którego głową jest Chrystus. Później do tego tekstu jeszcze wrócimy. Na razie chciałbym tylko pokazać pewną ciągłość myśli od Starego Testamentu aż do Nowego. Ta idea domu, podobnie jak idea ojcostwa, cały czas się przewija. Kościół jest domem Bożym, jak apostoł Paweł pisze tutaj w tym tekście. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. I o czym on mówi? On mówi o zborze w Efezie. On mówi o zborze w Efezie, mówi, że to jest Kościół Boży. Co więcej, to jest dom Boży. Później jeszcze wrócimy do tego tekstu, tak jak mówiłem. Podobnie, kiedy czytamy listy Piotra, Piotr pokazuje podobną rzecz. Mówi na przykład takie słowa w 4 rozdziale 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. I co ma na myśli? A jeśli zaczyna się od nas, mówi o wierzących ludziach, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Nadszedł czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. Co więcej, kiedy czytamy o wieczności, tutaj znowu Pan Jezus używa tego samego obrazu i mówi na przykład Ewangelia Jana 14,2: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, 2 Koryntian 5,2: wiemy bowiem, że ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie. Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękami zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Zobaczcie, ten obraz domu Bożego to jest nie tylko Stary Testament w odniesieniu do Izraela, to jest nie tylko Nowy Testament w odniesieniu do Kościoła, ale to jest jeszcze w odniesieniu do świątyni Bożej, ale również w odniesieniu do przyszłości. To jest nasze domostwo. I wydaje mi się, że nie bez powodu apostołowie, Jezus i w Starym Testamencie prorocy używają obrazu domu, żeby opisać to, o czym chcą powiedzieć. I teraz taki bardzo ciekawy werset, 1 Koryntian 9,17. Apostoł Paweł pisze tam o swojej służbie. 1 Koryntian 9,17. Paweł pisze o sobie jako apostole i mówi tak: albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, tą swoją służbę, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. I tutaj to słowo szafarstwo jest bardzo ciekawym słowem, którego Paweł używa, ponieważ ono pochodzi od dwóch słów oikos i nomos. Stąd oikonomos, czy oikonomia, co można przetłumaczyć dosłownie oikos, czyli dom, i nomos, czyli prawo obowiązujące domu, w domu, albo sposób zarządzania domem. I Paweł mówi, ja sprawuję powierzone mi szafarstwo. W tym znaczeniu ja sprawuję powierzanie, to co zostało mi powierzone, czyli zarządzanie Bożym domem. Dlatego do Tymoteusza pisze, to jest Kościół Boga Żywego, który jest domem Bożym. I Paweł mówi, ja o sobie myślę w taki sposób, że sprawuję powierzone mi szafarstwo, czyli ja zajmuję się zarządzaniem domem Bożym. I teraz, kiedy przejdziemy do Efezjan, jeżeli nie otwieraliście jeszcze, to teraz na pewno otwórzcie, bo tutaj spędzimy troszkę więcej czasu. List do Efezjan, 3 rozdział, werset 9 i 10. I tutaj zaczynamy powolutku zbliżać się do tego, jaki to ma związek z ewangelizacją, ale to za chwilę jeszcze. 3 rozdział, werset 9 i 10. Paweł mówi znowu o sobie, o swojej służbie. Mówi, abym na światło wywiódł tajemny plan. Czyli innymi słowy, on jako apostoł miał zwiastować to, co było zakryte. To, co Bóg objawił prorokom i apostołom po to, żeby oni mogli z tym iść dalej. I co mówi? Abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Kiedy mówi tajemny plan, używa znowu tego samego słowa. Używa słowa, które znowu pochodzi od domu. Znowu tego słowa oikonomos. To jest Boży plan związany z Jego domem. Paweł mówi, Bóg powołał mnie do tego, żebym ten plan objawił światu. I co więcej, w 10 wersecie mówi, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Na czym polegał ten plan? Plan, przez który władze i nadziemskie zwierzchności miały poznać tą różnorodną mądrość Bożą. Zobaczmy teraz do tekstu, do wersetu 4 i dalej. 3 rozdział, werset 4 i następne. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Znowu mówię o tej tajemnicy, która nie była znana. Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, to jest ta tajemnica, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I teraz, jak my dzisiaj czytamy te słowa, to myślimy sobie mniej więcej tak. Co mnie to obchodzi? Szczególnie, jeżeli nasze serca są oziębłe i z Panem Jezusem to spotykamy się tylko w czasie nabożeństwa. Ale zobaczcie, to co apostoł Paweł mówi, mówi, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie. Poganie i Żydzi to były społeczności najbardziej nienawidzące się na świecie. I teraz Paweł mówi, że te dwie społeczności, te dwie wspólnoty, te dwie grupy ludzi zostały zjednoczone w jednym ciele, w Chrystusie, przez krzyż. Mówię o tym trochę więcej jeszcze w poprzednim rozdziale. Werset 14 do 16 mówi tak. Albowiem On jest pokojem naszym. Drugi rozdział, 14 werset. On jest pokojem naszym, to znaczy Chrystus. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I tu jest ta tajemnica, o której mówi apostoł Paweł. Tajemnica przebaczenia, tajemnica pojednania, tajemnica łaski Bożej, która została objawiona nie tylko w taki sposób, że przyszedł Jeden prorok, drugi prorok, piąty, dziesiąty, piętnasty. Potem przyszedł Jezus, a potem byli apostołowie. I oni o tym mówili. Nie. Nastąpiło pojednanie Żydów i pogan. Wyobraź sobie osobę, której najbardziej nie lubisz na świecie. Osobę, z której byś nawet ręki nie podał. Może nie macie takich. Może mieliście. Wyobraź sobie, że ta osoba staje się twoim bratem w Chrystusie. Wszyscy, którzy cię znają, patrzą na to i myślą sobie, nie wierzę własnym oczom. To jest niemożliwe. To przechodzi ludzkie pojęcie. Jak tych dwoje, jak Kargul i Pawlak, albo jeszcze gorsi, jak tych dwoje może podawać sobie rękę, jak oni w ogóle mogą rozmawiać ze sobą? Co się stało? To byli poganie i Żydzi, którzy nienawidzili się. Co więcej, kiedy apostoł Paweł pisze do Tytusa, do zboru, który był zasadniczo pogański, do człowieka, który pracuje w pogańskim zborze, mówi do niego, że i my byliśmy niegdyś znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Słuchajcie, i to jest tło powstania Kościoła. Kościół składa się z ludzi, którzy nienawidzili i byli znienawidzeni. Teraz ci ludzie pojednani w Chrystusie stają się jedną rodziną. Apostoł Paweł mówi, to jest tajemnica. Tajemnica, szczególnie w odniesieniu do Żydów i pogan, ale to jest cud. To jest cud, który jest obrazem Kościoła. Kościoła, który jest obrazem Bożej łaski, Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, Bożej prawdziwej miłości. Dlatego jeżeli w Kościele nie ma wzajemnej miłości, to nie ma Kościoła. Ponieważ prawdziwy Kościół opiera się o przebaczenie. Jeżeli nie ma tego przebaczenia, to nie ma łaski Bożej. Tam ofiara Chrystusa w ogóle się nie liczy. Tam nie ma Kościoła, nie ma świadectwa. Co więcej, jeżeli zwrócicie uwagę, to zauważcie, czytamy list do Efezjan teraz. W zeszłym tygodniu czytaliśmy list do zboru w Efezie, który kieruje sam Jezus do tego zboru ileś tam lat później. I w wersecie 4, 3-4 werset mówi do nich tak. Po tych wszystkich pozytywnych rzeczach, które wymienia, mówi do nich, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Tą miłość, której doświadczyłeś, kiedy ja przebaczyłem ci twoje grzechy. Tą miłość, której teraz brakuje w waszych wzajemnych relacjach. I co Jezus mówi dalej? Mówi, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Innymi słowy, przypomnij sobie, z jakiego błota cię wyciągnąłem, z jakich grzechów wyszedłeś. Przypomnij sobie, kim byłeś. I upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Ta miłość, o której mówi w 4 wersecie, ta miłość i przebaczenie i pojednanie i łaska, o której mówimy w liście do Efezjan, musi być widoczna w czynach. Jeżeli nie, Jezus mówi co? Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwsze. A jeżeli nie, to co się stanie? Jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. I kiedy patrzymy na historię Azji Mniejszej, zboru w Efezie, to widzimy, że ten zbór przestał istnieć. Azja Mniejsza dzisiaj to jest głównie pogański, głównie muzułmański kraj. Obecna Turcja. Ten zbór zapomniał o tej miłości, o przebaczeniu, o pojednaniu, o łasce, które sam otrzymał od Chrystusa. Ci ludzie zapomnieli, z jakiej wyżyny spadli, z jakiego błota zostali wyciągnięci. Przestali być Kościołem. Chrystus mówi, przyjdę i ruszę twój świecznik. I to nie była wina Tymoteusza, który był tam pastorem. To była wina tego zboru, który zapomniał o Bożej łasce. Zapomniał o tym, co otrzymał sam od Chrystusa. Wróćmy do listu do Tymoteusza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja to powiedziałem przed chwilą. Tymoteusz był właśnie w Efezie. I Paweł pisze do Tymoteusza, który jest w tym zborze efeskim, który przechodzi przez tego rodzaju problemy. I teraz, kiedy patrzymy na cały ten list do Tymoteusza, ten cały list, pierwszy list do Tymoteusza, jest przesiąknięty ideą domu. Kiedy Paweł zaczyna ten list, zwraca się do Tymoteusza i mówi: synu mój, synu mój. Kiedy potem czytamy trzeci rozdział, on mówi: chcę, żebyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, ponieważ to jest Boży dom. Ponieważ to jest Boży dom. W szóstym rozdziale apostoł Paweł mówi, tego pierwszego listu do Tymoteusza, mówi: niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Co on mówi? On mówi o niewolnikach, czyli tych, którzy są najniżej w drabinie społecznej, i panach, tych, którzy są gdzieś tam na szczycie. I on mówi: jesteście braćmi. Jesteście braćmi. I ci ludzie zasiadają teraz do wspólnego stołu i piją z tego samego kielicha i łamią ten sam chleb. Jakie to jest świadectwo dla świata, który patrzy na nich? Myśli sobie: to mi się nie mieści w głowie, żeby pan i niewolnik siedzieli w jednej ławce, pili z tego samego kielicha, jedli ten sam chleb. To jest niemożliwe. Na ludzki rozum to jest niemożliwe. Ale o to właśnie chodzi w Kościele. To jest ta tajemnica, przez którą nadziemskie władze i zwierzchności mogą poznać różnorodną mądrość Bożą. Właśnie wtedy, kiedy jest miłość, pojednanie, łaska, przebaczenie. To jest dopiero prawdziwe świadectwo. Kiedy Paweł w tym liście pisze o starszych osobach, mówi tak: starszego mężczyzny nie strofuj. Paweł pisze do młodszego Tymoteusza, który mógł mieć może 30 lat maksymalnie pewnie. Mówi: starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak? Pamiętacie? Jak ojca. Młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki. Młodsze siostry z wszelką powściągliwością. Paweł cały czas wraca do tej idei domu Bożego. Domu, który jest obrazem jedności, pojednania, przebaczenia i miłości. Ponieważ to jest istotą Kościoła. Kiedy pisze o starszych zboru, w trzecim rozdziale, wersety 4 i 5, jedna z kwalifikacji, żeby być starszym zboru, to musi być mężczyzna, który by domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Dosłownie słowo Kościół oznacza zgromadzenie, czyli zgromadzenie Boże, tych, którzy należą do Boga i zbierają się razem. Ale warunkiem tego, żeby ktoś mógł być starszym zboru, jest to, że jego własny dom jest dobrze prowadzony. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Kościół też jest domem. Tylko że jest większym, jest społecznością rodzin, można by powiedzieć. Jest nazwany domem Bożym, tak jak tutaj czytaliśmy. I to jest pierwsza rzecz, którą jakby każdy z nas niezależnie musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy rzeczywiście patrzę na mój zbór jak na dom Boży, jak na rodzinę Bożą, jak na moich braci i siostry w Chrystusie, z którymi zostałem pojednany przez krew Chrystusa? Zobaczcie, to jest jeszcze jeden element, który musimy podkreślić. Kiedy pojawia się grzech na świecie, grzech nie tylko niszczy tą społeczność między Bogiem i człowiekiem, ale grzech odrywa nas od siebie również. On niszczy społeczność między nami z powodu grzechu. A kiedy patrzymy na Kościół, to ta społeczność między ludźmi zostaje odnowiona. Ale nie dlatego, że ci ludzie są tacy fajni, tacy mili, tacy uprzejmi, tacy przyjemni, ale dlatego, że zostali pojednani przede wszystkim z Bogiem, przez Chrystusa. I wtedy ci ludzie pojednani są również ze sobą. Ponieważ sami doświadczyli Bożej łaski, potrafią tą łaskę przekazywać dalej. Jeżeli ktoś nie potrafi przekazywać, okazywać łaski komuś drugiemu, to nie łudźmy się. On w ogóle nie jest chrześcijaninem. Jeżeli ktoś nie potrafi okazywać łaski drugiej osobie, nie jest chrześcijaninem, ponieważ sam nigdy nie poznał tej łaski, którą otrzymał od Boga. Pamiętacie tą przypowieść, w której Jezus mówi o tym dłużniku, który miał ogromny dług, prawie że nie do spłacenia. Jego Pan daruje mu to wszystko. A potem ten człowiek idzie na ulicę, spotyka jakiegoś drugiego człowieka, swojego dłużnika i nie chce mu darować jakichś tam marnych kilku tysięcy złotych, przeliczani na nasze. Pamiętacie, co Jezus mówi o nim? Wyrzućcie go precz, zamknijcie go w więzieniu. Niestety tak dzisiaj czasami wyglądają wierzący ludzie. Teoretycznie mówią, tak, ja jestem chrześcijaninem, ale to chrześcijaństwo niczym nie różni się od tego świata. Ponieważ prawdziwe chrześcijaństwo przelewa dalej tą miłość i łaskę, którą otrzymał od Boga. Jeżeli tego nie ma, nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. I tu się nie ma co łudzić. I teraz chciałbym sięgnąć jeszcze głębiej do tego tematu. Na początku powiedzieliśmy o tym, że idea ojcostwa, idea domu pochodzą od Boga. Bóg jest twórcą tego, o czym mówiliśmy. I teraz spójrzcie na... Wracamy do samego początku. Kiedy Bóg stwarza Adama i Ewę. Najpierw stwarza Adama i w którymś momencie mówi takie znamienne słowa, które często przy okazji ślubów są cytowane. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Zobaczcie, to było jeszcze przed upadkiem człowieka. Przed upadkiem doskonały człowiek, Adam, stworzony przez samego Boga. I Bóg mówi o nim, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Dlaczego? Dlatego, że dopiero później, kiedy zostaje stworzona Ewa, Bóg patrzy na nich i mówi, tam czytamy, że zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Bóg stwarza nas na swój obraz i swoje podobieństwo. I teraz pomyślmy, wierzymy w Boga, który jest trójjedyny w swojej naturze. Boga, który jest jeden, ale są to trzy osoby. Trzy osoby, które mają ze sobą doskonałą społeczność. Społeczność, w której nigdy niczego nie brakuje. Co więcej, jest to społeczność, w której, ktoś obrazowo tak powiedział, w której dwie pozostałe osoby troszczą się o tą jedną. Dwie te drugie troszczą się o tą drugą i dwie pozostałe o tą trzecią. Potrzeby każdej z nich są zaspokojone ponad miarę. Ponieważ to jest doskonała społeczność trójjedynego, doskonałego Boga. I ten trójjedyny, doskonały Bóg w swojej naturze stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I kiedy Adam jest sam, Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Stworzy więc pomoc odpowiednią dla niego i stwarza Ewę, o której Adam mówi, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. I więź, i czytam potem, że oni stają się jednością. Że opuści mąż ojca i połączy się z żoną, staną się jednym ciałem. Zobaczcie, do czego Bóg nawiązuje? Właśnie do swojej natury. Doskonałego, trójjedynego Boga, który stwarza człowieka, który nie potrafi sobie znaleźć społeczności z innymi zwierzętami, które biegały dookoła niego. Ale kiedy pojawia się Ewa, mówi, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. I ci dwoje staną się jednym ciałem. Tak jak Bóg jest jednością, chociaż nie potrafimy tego inaczej powiedzieć, jak tylko trójjedynym Bogiem. Kiedy patrzymy na przykład na islam, zauważcie, Allah nie jest trójjedynym Bogiem. Allah jest sam, jak palec. Jeżeli chce kogoś kochać, musi sobie kogoś stworzyć. Kiedy czytamy w Bożym Słowie o naszym Bogu, który w swojej naturze jest miłością, to on może być miłością w swojej naturze, ponieważ jest trójjedynym Bogiem. Allah jest sam. On nie jest z natury miłością. To jest jedna z takich bardzo ważnych różnic między chrześcijaństwem a islamem. Dlatego, kiedy Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, później przyszedł grzech i zniszczył tą społeczność między nami. Zniszczył społeczność między Adamem i Ewą, między Kainem i Ablem i tak dalej, i tak dalej. Później Chrystus zaczyna to sklejać z powrotem razem. Skleja to z powrotem razem, ponieważ my mamy być na obraz i podobieństwo trójjedynego Boga. Z tego powodu każdy z nas potrzebuje kogoś drugiego. My nie jesteśmy stworzeni do samotności. O każdym z nas, kto jest sam, Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. To nie oznacza, że wszyscy mają się ożenić albo wszyscy wyjść za mąż. Różnie to bywa w naszym życiu, ale potrzebujemy siebie nawzajem. Ale potrzebujemy siebie nawzajem w taki sposób, jak Bóg potrzebuje siebie nawzajem w swojej trójjedynej, jak to powiedzieć, naturze. W swojej naturze, kiedy jest trójjedynym Bogiem. To ma być doskonała społeczność. Kiedy przychodzi Chrystus, przez swoją śmierć niszczy te bariery, które są między poganami i Żydami, między poganami i pozostałymi poganami i z dwóch czyni jednego nowego człowieka. I w ten sposób Kościół staje się objawioną tajemnicą, przez którą nadziemskie władze i zwierzchności mogą poznać różnorodną mądrość Bożą. Ale to jeszcze nie koniec. Wrócimy teraz do tego Tymoteusza 3 rozdziału, werset 15. Apostoł Paweł mówi, jeszcze raz to przeczytam cały werset, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, i tu dodaje jeszcze coś, filarem i podwaliną prawdy. Myślę, że wszyscy wiemy, co to jest filar. Wystarczy wyobrazić sobie kolumnę Zygmunta na przykład i wyobrazić sobie samego Zygmunta bez tego filaru, bez tej podpory, bez tej kolumny. No wiadomo, wszystko się wali i nie ma Zygmunta stojącego gdzieś tam na placu przed Zamkiem Warszawskim. Nie ma go. On spada, roztrzaskuje się. I to samo jest prawdą o Kościele, który nie żyje łaską i miłością Bożą. Jeżeli nie ma tej doskonałej jedności, która jest, taka, jest odbiciem tego, co jest między Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym, ich społeczności. Jeżeli w Kościele nie ma tej społeczności, która byłaby odbiciem tego, co jest w naturze Boga, to nie ma świadectwa prawdy. Kościół przestaje być filarem i podwaliną prawdy. Jeżeli nie ma filaru i podwaliny prawdy, to prawda jest gdzieś tam sponiewierana po ziemi. Praktycznie widać to w tym, w jaki sposób świat patrzy na prawdę. Świat, który niczego nie rozumie, jeśli idzie o sprawy duchowe. Świat mówi tak, prawdy obiektywnej w ogóle nie ma. Wszystko jest względne. To, co jest prawdą dla ciebie, nie jest prawdą dla mnie. A to, co jest prawdą dla mnie, nie musi być prawdą dla ciebie. Wszystko jest względne. Świat nie ma fundamentu, na którym mógłby się oprzeć. Dlatego tak mówi. No bo skąd ma wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe? Skoro nie ma kogoś nad nim, kto by mu powiedział, co jest prawdą, co nie jest prawdą. My jako ludzie wierzący, którzy mamy Słowo Boże, dlatego właśnie przychodzimy na nabożeństwo z Bibliami, żeby je czytać i studiować cały czas, my wiemy, co jest prawdą. I cały czas musimy wracać do Niego, bo jeżeli my nie będziemy świadectwem prawdy, to nie dziwmy się, że świat wokół nas będzie coraz bardziej się rozpadał. Jeżeli sól zwietrzeje, nie nadaje się już do niczego. Jeżeli Kościół nie ma miłości Bożej, nie jest filarem prawdy. Jeżeli nie ma tej miłości, Jezus mówi, przyjdę i ruszę Twój świecznik z Jego miejsca. Jeżeli nie ma soli, to mięso zaczyna się psuć. Najlepszy Kościół to nie jest doskonale harmonijnie współpracująca organizacja. Doskonały Kościół to może być garstka ludzi, którzy naprawdę się kochają, którzy naprawdę troszczą się o siebie, którzy okazują sobie łaskę i przebaczenie. Po prostu okazują sobie miłość. Chodzi o to, żeby Kościół był wspólnotą ludzi pojednanych przez krew Chrystusa, których wzajemne relacje oparte są na przebaczeniu. I w ten sposób te wzajemne relacje oparte o przebaczenie, o tą łaskę, której sami doświadczyliśmy indywidualnie, wtedy ten Kościół jest manifestacją wielkiej mądrości i natury Boga. Natury Boga, który jest miłością w swojej naturze. Na koniec jeszcze jeden werset z Ewangelii Jana z 13 rozdziału. Werset, który bardzo dobrze znamy, ale może teraz w tym kontekście, który naświetliliśmy, zabrzmi trochę inaczej. Ewangelia Jana 13 rozdział, 34 i 35 werset. Jezus mówi tak: nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Nie przez słowa, nie przez traktaty, filmy, piosenki, książki, cokolwiek. Przez wzajemną miłość. To jest ta Boża strategia ewangelizacji. Strategia, za którą wszyscy w 100% w Kościele jesteśmy odpowiedzialni. To jest coś, co Bóg nam zostawił. To jest nasze powołanie. Okazywanie sobie wzajemnej miłości. Okazywanie sobie szacunku, przebaczenia, Bożej łaski. Takiej samej, jaką sami otrzymaliśmy od Boga. Jeżeli nie okazujemy jej naszym braciom i siostrom w Chrystusie, to zadajmy sobie pytanie, czy ja w ogóle jestem chrześcijaninem. Jeżeli nie potrafisz okazywać przebaczenia twojemu bratu czy siostrze, to zadaj sobie pytanie, czy ty w ogóle jesteś chrześcijaninem. Ponieważ chrześcijaństwo właśnie zasadza się na przebaczeniu. Oby nie było tak, że ktokolwiek z nas będzie podobny do tego człowieka, któremu darowano tak wielki dług i który sam nie potrafił darować komuś innemu. Słuchajcie, chrześcijaństwo to nie jest niedzielne wydarzenie. Chrześcijaństwo to jest codzienne życie w oparciu o Bożą łaskę. Zarówno w naszych małżeństwach, jak i w naszych społecznościach ze sobą. Dopiero wtedy będziemy Kościołem, dopiero wtedy staniemy się filarem i podwaliną prawdy, wtedy staniemy się manifestacją Bożej miłości i Bożej mądrości. I wtedy przez nasze życie świat pozna, że należymy do Chrystusa. To jest ta Boża strategia. Wszystko inne to są jakieś bieganie pana Hilarego i próba znalezienia czegoś nowego w szafie albo gdzieś indziej. Abyśmy nie byli podobni do Niego, a raczej do naszego Pana, do Tego, który nas powołał do swojej łaski. Zapraszam do modlitwy, powstańmy.